Gościem radiowej dogrywki Michał Globisz. No, nie waham się użyć określenia legendarny trener także reprezentacji Polski, ale w przeszłości związany z Lechią Gdańsk, Arką Gdynia, a zatem dzisiaj spektrum naszej rozmowy i tematów podjętych będzie bardzo szeroki. Witam, panie trenerze.
Witam serdecznie.
Zanim o Arce, z której odszedł pan ledwie kilkanaście dni temu, zanim o Lechii, w której wychował pan pokolenie znakomitych piłkarzy, grających m.in. w Bayernie Monachium, jak Sławek Wojciechowski, to inne nazwisko i to aż z Krakowa. Paweł Brożek, on przedwczoraj wystąpił ostatni raz w barwach Wisły Kraków, zadeklarował zakończenie kariery, ma 37 lat. Gdy miał 18, był rok 2001 i był liderem pańskiej drużyny do lat 18, która w Finlandii zdobywała Mistrzostwo Europy. Ech, szmat czasu, panie trenerze, jak ten czas szybko leci.
No niestety, tak. I chyba Paweł jest ostatnim zawodnikiem z tej złotej jedenastki, który jakby no wczoraj właśnie zakończył tą karierę. Paweł był doskonałym napastnikiem, to on zdobył dla nas jakże ważną bramkę na boisku Tottenhamu, kiedy graliśmy decydujący mecz o wejście do finałów Mistrzostw Europy. Wygraliśmy wówczas z Anglią na ich terenie 1-0 i wówczas Paweł po doskonałym podaniu, pamiętam, Rafała Grzelaka, przelałował bramkarza i wygraliśmy 1-0 i ucieszyliśmy publiczność angielską.
Tam dogrywają jeszcze te swoje kariery piłkarze w niższych klasach, bo jest i Żydko między innymi i Łowodziński, no ale to już jest jednak chyba myślę też pokolenie piłkarzy niespełnionych, bo jeśli chodzi o pierwszą reprezentację, to nawet Paweł Brożek w niej tak naprawdę nie zaistniał.
Tak, tak. Paweł był doskonałym napastnikiem i właściwie jego nazwisko bardziej kojarzy się z ligą, z Wisłą Kraków, gdzie zdobywał przecież bardzo dużo bramek. Natomiast faktycznie może nie do końca wykorzystał te swoje możliwości i nie przebił się tak na stałe do pierwszej narodowej jedenastki, choć liczyłem na to.
Czego im zabrakło? Charakterów? Może tym chłopakom zabrakło jednak takiego rzeczywistego lidera, jak na przykład w tej chwili dla reprezentacji Polski jest Robert Lewandowski?
No, wie pan, ten sukces, który osiągnęliśmy, ja zawsze podkreślałem, że to była przede wszystkim drużyna. Jeśli chodzi o charakter, właśnie to ten charakter mieli, ale oni ten charakter jakby przekuli na drużynę i to była główna taka zaleta tego zespołu. Właśnie mieli charakter, nikogo się nie bali, tworzyli grupę kolegów, nie wyjeżdżali w tamtym okresie za granicę. To była ta podstawa. Natomiast nie można powiedzieć, że to były aż takie wielkie postacie, tak wielcy piłkarze, jak w tej chwili mówimy o Lewandowskim, czy o innych podstawowych zawodnikach naszej reprezentacji. To byli bardzo dobrzy piłkarze, ale w tamtym czasie stworzyli wspaniałą drużynę kolegów.
Patent mamy chyba taki, bo Kazimierz Górski także miał drużynę. Oczywiście Lato, Szarmach, Dejna, Gadocha to były znaczące postaci i naprawdę dobrzy piłkarze. Natomiast rzeczywiście siłą była drużyna, podobnie w pana przypadku. To w takim razie proszę powiedzieć, co było słabością Arki Gdynia, tak wielką słabością, że drużyna opuściła ekstraklasę. Pan był w tym klubie od kilku lat, ledwie kilkanaście dni temu zakończył pan pracę chyba w tej ostatniej roli doradcy zarządu. Co tam nie zagrało?
Wie pan, to jest historia naprawdę na parę godzin, żeby powiedzieć. Tych przyczyn było tak dużo, że trudno tutaj dokonać jakiegoś rankingu. No jeżeli w tym krótkim okresie czasu zmieniło się kilku właścicieli, kilku prezesów, kilku trenerów, w związku z tym i rotacja zawodników, zmiany stylu gry, no i w końcu przyjście nieodpowiednich ludzi, myślę tutaj o panów Midaków, którzy doprowadzili niemalże do bankructwa ten klub, więc trudno było się spodziewać, że taki klub może się utrzymać w ekstraklasie. Stało się to, co się po prostu stać musiało.
Piotr Włodarczyk, Antoni Łukasiewicz, to byli ludzie, którzy z panem współpracowali. To właśnie byli ci ludzie, którzy jakby z ramienia zarządu, z namaszczenia przez właścicieli odpowiadali za ten pion sportowy. Ludzie sportu, ludzie piłki za to. Natomiast mam wrażenie, i to nie jest tylko moje wrażenie, że no szczególnie jeśli chodzi o pana Włodarczyka, to było raczej towarzyskie zagranie, aniżeli biznesowe.
Dokładnie, to prawda. Wydaje mi się, że właściciel otoczył się grupą ludzi, którzy nie byli kompetentni, to byli źli doradcy i to tak się skończyło. Antek Łukasiewicz przyszedł na to stanowisko jako, wyszedł niemalże z szatni i brakowało mu na pewno doświadczenia. Jego na pewno zaletą było niby to, że wyszedł z branży piłkarskiej, ale jednak doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie na tym stanowisku jest potrzebne i popełnił jednak błędy, te transfery, które on wspólnie z panem Żurowskim, były fatalne i to też się zemściło.
No ale ja kiedyś wszedłem do pokoju trenerskiego i w tym pokoju zastałem Edwarda Kleindiensta i Michała Globisza, trenerów reprezentacji Polski, którzy młodzieżówkę doprowadzali gdzieś tam na europejskie szczyty, a zatem was fachowców także nie brakowało. Z Edwardem Kleindienstem mieliście taki pokój analiz, pokój wniosków.
Tak, oczywiście. I dopóki Edek pracował, to mnie wspaniale się wówczas współpracowało z nim. To jest mój przyjaciel i też efekty tego były, bo było utrzymanie się w lidze, żeśmy rekomendowali zatrudnienie trenera Ojżyńskiego. Powiedzieliśmy, że potrafi dostosować taktykę gry do posiadanych zawodników. Był Puchar Polski, był finał Pucharu Polski, był Super Puchar. No więc wtedy efekty były, ale Edek odszedł i później przyszli nowi panowie, którzy postanowili otoczyć się swoimi doradcami.
A zdążył się pan jeszcze poznać, spotkać, nie wiem, merytorycznie porozmawiać z Ireneuszem Mamrotem, aktualnym trenerem? Bo rozumiem, że ta rekomendacja, ten wybór, to już pan za tym nie stoi, pan się tutaj pod tym wnioskiem nie podpisywał.
Oczywiście, oczywiście. Ja miałem okazję spotkać się przypadkowo na stadionie, kiedy podszedł do mnie trener Mamrot, tak po 2 miesiącach od czasu, jak zaczął pracować i przedstawił się, że jestem Ireneusz Mamrot.
I tyle waszej rozmowy.
I to było tyle naszej rozmowy.
Proszę powiedzieć, taka recepta, bo pan jako kibic Arki także, bo i mieszkaniec Gdyni, choć z Lechią przez lata związany, jaką receptę miałby na te najbliższe sezony? Czy należy zewrzeć szeregi, należy jeszcze jakichś wartościowych, doświadczonych zawodników zakontraktować i natychmiast wracać do ekstraklasy po to, żeby się nie zasiedzieć tam w tej pierwszej lidze?
No, nie znam dokładnie, jakie są plany nowych właścicieli. Na pewno jest bardzo trudno awansować po spadku. Zresztą historia pokazuje, ile tych zespołów było, że po roku niebytu w ekstraklasie wchodziło się ponownie. To jest duża niewiadoma. Ja jednak proponowałbym, żeby spojrzeć na młodzież. Chociażby ostatni mecz, choć wiem, że mecz był o nic, ale pokazał, że ci zawodnicy młodzi wcale nie odbiegają od zawodników przeciętnych, zagranicznych i stawiałbym na młodzież, zresztą zawsze byłem zwolennikiem młodzieży i tą drogą powinniśmy, oczywiście młodzież i doświadczenie, to jest ta trudna sztuka pogodzenia, te proporcje muszą być zachowane, ale stawiajmy na zawodników polskich, stawiajmy na młodzież i sądzę, że trener Mamrot został zatrudniony, żeby zbudować nową drużynę Arki Gdynia. Czy ten awans będzie od razu? Nie wiem, to jest bardzo trudna sprawa, ale na pewno dostanie możliwość pracy 2-3 lata, aby taki zespół właśnie stworzyć.
Marko Wejnowicz zatem znaczące nazwisko, jeśli chodzi o rozmiar Arki i to, jaką przeszłość, jakie CV piłkarskie posiada ten piłkarz, to rzeczywiście absolutny top. No niestety także komin finansowy w postaci kontraktu, czyli bez Marko Wejnowicza, a w jego miejsce wystarczy na co najmniej 5 solidnych graczy tych pieniędzy.
Tak, powiedział pan słowo rozmiar. No właśnie ja tutaj bardziej bym powiedział o rozmiarze pensji, jaką otrzymywał. To było wręcz dla mnie skandaliczne, bo ten zawodnik, owszem, dobry, ja nie przesadzałbym z wielkością jego kunsztu piłkarskiego. Oczywiście bardzo dobry na polską ligę, ale nie te pieniądze i sądzę, że powinniśmy pożegnać tego zawodnika, a zatrudnić właśnie zawodników młodszych, może nawet z niższej ligi, po dobrym scoutingu.
To jeszcze jedno nazwisko, Paweł Steinhorst, też bardzo rutynowany gracz, uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy w ekstraklasie. Leciwy, a zatem jeżeli ma jeszcze jakiś intratny kontrakt podpisać, to właśnie teraz. No i mówi się, że ten Paweł Steinhorst, który dla Arki zrobił tak wiele, zagrał tych 100 meczów z rzędu, są oferty, mógłby odejść, jak pan doradzałby Pawełowi Steinhorstowi, czy zostać tutaj legendą i pracować potem, nie wiem, w scoutingu, zostać w klubie, czy jednak jeszcze za może niezłe pieniądze podpisać kontrakt na rok, może 2.
To znaczy ja oczywiście nie wiem, jakie plany ma Paweł, ale ja uważam, że Paweł raczej będzie szukał możliwości jednak grania w ekstraklasie. Zawsze to większe pieniądze. Natomiast jak ten ostatni mecz Arki pokazał, przecież mamy bardzo zdolnego, naprawdę świetnego bramkarza Krzepisza, który spokojnie da sobie radę. On odsiedział swoje na tej ławce rezerwowej, a teraz przyszedł czas po prostu dla niego. Nie bójmy się go wstawiać.
Michał Nalepa to był ten motor napędowy, to był ten, no nawet chwilami mózg drużyny, choć wiemy, że to temperamentny, emocjonalnie reagujący na boisku człowiek, a zatem z tym rozumem to czasami on z tyłu pozostaje, gdy Michał gdzieś tam rozpędzi się do przodu. Michał Nalepa, Adam Marciniak, na tych zawodnikach powinniśmy opierać, mówił pan o tych młodych, ale potrzebny jest ten szkielet, filar w postaci rutynowanych graczy. To właśnie oni? Dobrze trafiłem?
Oczywiście tak. No, przede wszystkim Adaś Dan, który pokazał, że zawodnikiem jest bardzo wszechstronnym, że może grać i na stoperze, i w drugiej linii. Ten ostatnie jego mecze pokazały, że potrafi również i bramki zdobywać. Ja Adama bardzo dobrze znam i uważam, że ten zawodnik koniecznie powinien zostać w linii. On tu się bardzo dobrze czuje. Oczywiście znowu ten temat, który pan poruszył, no te proporcje między młodymi i doświadczonymi. Nie wiem, jakie plany ma Michał Nalepa, ale gdyby chciał jeszcze popróbować w Arce, byłoby to wskazane, żeby jeszcze pomógł temu klubowi.
No jest Marcus da Silva, być może jest jeszcze Rafał Siemaszko, ja go obserwuję, on taki głodny gry siedzi na trybunie, z racji pandemii to teraz tam siedzą zawodnicy rezerwowi, więc na pierwszą ligę być może to będą właśnie takie remake'i, bo akurat jeśli chodzi o Markusa, to on pokazał, że nawet w ekstraklasie potrafi jeszcze strzelać gole.
Tak, to ja jestem osobiście bardzo zaskoczony tą nagłą zwyżką formy Markusa, no naprawdę przecierałem oczy widząc go, bo był jednak okres, że Markus na skutek kontuzji, ale grał słabiej, a teraz nastąpiła jakaś druga młodość, druga wiosna dla tego zawodnika i być może, ja nie znam, mówię, planów trenera Mamrota, na kim chce opierać ten zespół, ale tak jak mówię, ogólnie musi to być znowu stworzona dobra drużyna, oparta na zawodnikach doświadczonych, ale przede wszystkim tych młodych, tym Chmielnickim, Markiewiczem i Młyńskim. No Młyński to jest inny temat, bo być może też również będzie chciał opuścić Arkę i grać w klasie wyższej. No ale to już jest robota trenera.
No i te ostatnie decyzje kadrowe trenera świadczą o tym, że on chyba taką koncepcję właśnie przyjął, bo wymienieni przez pana gracze i Markiewicz i no Młyński, tutaj rzeczywiście pojawia się nazwa nawet Legii Warszawa, ale tej młodzieży nie brakuje, bo zawsze tego nastolatka gdzieś tam w odwodzie posiadaliśmy. Pewnie niespełniony jeszcze Antonik, może on otrzyma kolejną swoją szansę, gdy przybył tutaj z drugiej ligi i rzeczywiście ten dystans był tak duży, że w tej ekstraklasie nie zdołał jeszcze zaistnieć. To teraz krócej, bo tu problemów zdaje się mniej. Lechia, czwarte miejsce w lidze w perspektywie finał Pucharu Polski z Krakowią. No i ta żądza rewanżu za 3 porażki z Krakowią w sezonie ekstraklasy. Tutaj ten sezon, myślę, jeśli chodzi nawet o te historie, które działy się tam wewnątrz klubu, te spektakularne odejścia, na przykład Sławka Peszko, to czwarte miejsce należy uznać za dobre.
Na pewno czwarte miejsce jest bardzo dobre. Ale ja sądzę, że Lechia mierzyła jednak wyżej. Mierzyła chyba o to miejsce na podium i tego nie udało się. I dlatego ma szansę właśnie w pucharze, teraz w tym finale Pucharu Polski. Faktycznie Krakowia jest zespołem, który nie leży Lechii, ale na szczęście ten mecz wcześniejszy z Krakowią już się odbył i sądzę, że dobry trener, a na pewno nim jest trener Stokowiec, wyciągnie wnioski z tego przegranego meczu i zagra zupełnie inaczej z Krakowią. I zwycięstwo z Krakowią to będzie, można podsumować, że ten sezon Lechii był bardzo udany. Jeśli Lechia przegra ten, to jednak pozostanie jednak ten niedosyt, bo Lechia nie zagra w żadnych pucharach. A tak na pewno też tak od początku sezonu mierzyła.
I chyba na szczęście nie gramy w Gdańsku, bo ja przypomnę tylko wyniki w Letnicy ostatnie to 1-3 i 0-3. A teraz Lublin, no odległe miejsce.
Tak, no każdy mecz to jest inna historia. Najważniejsze będzie właśnie zapomnieć o tamtym meczu i z taką wiarą, że zagramy zupełnie inaczej. Tamten mecz już jest przeszłością.
No i chyba z taką lekką nadzieją, delikatną nadzieją spoglądamy na tę rotację składem, którą stosuje dosyć konsekwentnie trener Piotr Stokowiec. Na początek, gdy przybył tutaj do Gdańska, nie wahał się wyrzucić z drużyny za niesubordynację Marka Pajszon. Zbudował jego brata Flavio Pajszon na miarę króla strzelców ekstraklasy. A teraz no, ja obserwuję na przykład tego Kałzińskiego i jakbym Dawidowicza młodego widział, sposób poruszania się na boisku tej młodzieży. Że nie brakuje i co więcej, ta młodzież od Piotra Stokowca szansę otrzymuje.
Tak, no przecież zarówno Lechia, jak i Arka, kiedyś Stoczniowiec, no słynęły wszystkim z bardzo dobrej pracy z młodzieżą i tych talentów jest i w Arce, i w Lechii. Tutaj Kacper Urbański, notabene syn mojego zawodnika Przemka Urbańskiego, z którym grałem kiedyś na podczas eliminacji do Mistrzostw Europy. Tej młodzieży jest tak dużo, że teraz jest okazja właśnie powolutku, cierpliwie, sukcesywnie wprowadzać tą młodzież.
I panie trenerze, ostatnie pytanie w takim razie. Co robił teraz będzie, mając troszkę więcej czasu, Michał Globisz? Bo nie wierzę, że nie ma zainteresowanych korzystaniem z pana doświadczenia, z pana piłkarskiej i życiowej mądrości.
No wie pan, to jest właśnie taki problem, że często traktuje się, że jeżeli ktoś ma już takie lata jak ja, to w zasadzie już powinien zakończyć. No ja nie dlatego, że chciałbym jeszcze pracować, bo już w tej chwili żadnej propozycji tak nie otrzymam, ale wydaje mi się, że to jednak nisko błąd, bo właśnie tu procentuje jednak doświadczenie, że nie trzeba w tej chwili prowadzić zajęć z Gwizdkiem i biegać po boisku, ale po prostu głową można pomóc młodszym kolegom, działaczom, prezesom. No ale to jest taki temat też znowu na kilka godzin rozmowy.
No radio jest na tyle roztropne, że zamierza, jeśli pan pozwoli, korzystać z pana doświadczenia, z pana wiedzy, z pana refleksji. Przy każdej sposobności będziemy radzili się u pana, jak coś nie działa, to dlaczego, a jak się udało, to też pytać będziemy, jakie było zarzewie, jakie było źródło tego sukcesu. Zdrowia przede wszystkim, panie trenerze, życzymy.
Dziękuję bardzo, miło mi było. Kłaniam się.
W radiowej dogrywce Michał Globisz, trener Mistrzów Europy z 2001 roku do lat 18. Wspominaliśmy Pawła Broszka, ale także Sebastiana Mile, który był też piłkarzem tej drużyny. No a prowadził to wszystko, wymyślił i doprowadził na same szczyty europejskiej młodzieżowej piłki. Michał Globisz, gość radiowej dogrywki.